Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Nasza wiara prawosławna, ona jest wspaniałą wiarą, która przybliża człowieka do Boga. A poza tym możemy bardzo dużo się dowiedzieć na temat właśnie Boga. I dzisiejszy temat mojej tutaj prezentacji, może to nie będzie taki stricte referat jakiś wysoko teologiczny, ale będę starał się przede wszystkim dla Państwa tutaj przedstawić świat aniołów, świat niebiański. Tak jak sama teologia wykształtowała oddzielną naukę poświęconą temu, jest to nauka, która nazywa się angeologia. Ona zajmuje się szczególnością poznawaniem tej tajemnic świata niebiańskiego. My wiemy dobrze, że nasza cerkiew składa się z dwóch części. Z cerkwi wojującej, która znajduje się tutaj na ziemi, i z cerkwi triumfującej, jest to Królestwo Niebiańskie, Królestwo Boże. I kiedy my tutaj modlimy się wspólnie i mieliśmy możliwość dzisiaj wznosić nasze modlitwy przed ikoną Supraskiej Matki Bożej, te nasze modlitwy właśnie za pośrednictwem aniołów są zanoszone przed tron Boży, przed oblicze samego Boga. I myślę, że ten temat, który postaram się dzisiaj Państwu przedstawić, w jakiś sposób zainteresuje Państwa. Być może czegoś się dowiecie ciekawszego, tego, co nie wiedzieliście. Chociaż sam zgłębiając ten temat, przygotowując się do Waszego, tutaj do wystąpienia przed Wami, bardzo czegoś nowego się dowiedziałem. I to jest zawsze jakieś pozytywne takie doświadczenie dla człowieka, który stara się gdzieś tam pogłębić swoją wiarę. Dzisiaj powiem Wam troszkę na temat świata niebiańskiego, świata aniołów. Oczywiście to nie będzie stricto porównanie aniołów do człowieka, ale przedstawienie samego, całego świata niebiańskiego, anielskiego. I oczywiście zaczniemy od etymologii słowa anioł, angieł w języku cerkiewno-słowiańskich. Oczywiście pochodzi to określenie od słowa greckiego angelos i tak jakby wyjaśnienie samego tego terminu, co oznacza anioł, oddaje tak jakby to, kim aniołowie są. I z języka greckiego oznacza to posłaniec. W Starym Testamencie natomiast używano hebrajskiego słowa malach, który także oznacza posłaniec czy wysłannik. A więc już wiemy jedną ważną rzecz na temat świata anielskiego. Aniołowie, oni są posyłani przez Boga do ludzi. Oczywiście wspomniałem Wam o istnieniu dwóch światów. Kiedy zostały stworzone aniołowie. I o tym czytamy już w pierwszym wersecie Pisma Świętego. W pierwszym wersecie Księgi Rodzajów, kiedy słyszymy słowa: na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Oczywiście ojcowie Kościoła nam tłumaczą te wersety Pisma Świętego. Tłumaczą, że nie powinniśmy rozumieć tych słów, że Bóg na początku stworzył niebo i ziemię, takie niebo i taką ziemię, jak teraz widzimy. A chodzi tutaj o świat niebiański i świat materialny. Świat duchowy i świat materialny. A więc na samym początku, pod pojęciem nieba, rozumiemy cały świat niebiański, a więc wszystkich aniołów, o których dzisiaj tutaj sobie troszkę opowiemy. A świat niebiański, oczywiście jest to świat materialny. Wiemy, że Bóg tworzy tak jak cały świat, tak samo i świat niebiański aniołów tworzy ex nihilo, czyli z niczego, samym swoim słowem. Oczywiście dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych i Bóg to tworzy samym słowem. W pierwszych wersetach w języku hebrajskim czytamy Bereshit bara Elohim et ha-shamaim. I tutaj świat niewidzialny, czyli duchowy, powstał jeszcze przed światem widzialnym, a więc z kosmosem, ziemią i to, co wszystko odnajduje się na ziemi. A więc jeszcze przed stworzeniem nas, ludzi. I co my wiemy na temat aniołów, tak porównując ich do człowieka? Oczywiście są to stworzenia Boże, które przede wszystkim mają własną wolę, a więc to aniołowie mają wspólnego z ludźmi. Tak jak człowiek, każdy z nas jest stworzony przez Boga absolutnie wolnym. Bóg daje człowiekowi absolutną wolność. I w tym się wyraża miłość Boga do człowieka. Tak samo aniołowie, i o ich służbie będziemy za chwilę sobie słyszeli kilka słów, oni absolutnie wolni, z własnej woli wykonują te zadania, które powierza ich sam Bóg. Tak jak już wspomniałem, one są wysłannikami, posłańcami. A więc tak jak to często widzimy na ikonografii naszej prawosławnej. Jeśli mamy ikonę Matki Bożej czy Chrystusa na ikonie, widzimy, że Chrystus stoi zawsze zazwyczaj w towarzystwie aniołów, kiedy się objawia. A potem dopiero odnajdujemy tych świętych, czy przedstawiony ten świat ziemski, tak? A więc widziane to jest poprzez to, że aniołowie są tymi pośrednikami. Święty Grzegorz Teolog, on nawet mówi, że Bóg działa w świecie tylko poprzez aniołów. A więc aniołowie wykonują tą wolę Bożą, czynią to, co czyni Bóg, a więc są tą siłą Bożą. Drugą cechą aniołów, a więc są to rozumne istoty, a więc też mają tak jak człowiek własny rozum. I może to, co najważniejsze w kontekście odróżniania się człowieka od aniołów, one są bezcielesne. A więc aniołowie są duchami. Święty nawet Grzegorz Teolog porównuje je do duszy człowieka. Tak jak każdy z nas ma duszę. Chociaż też spotyka się w różnych pismach ojców Kościoła, że przypisuje się im cechy człowieka, a więc ręce, nogi, oczy, uszy, nos. I tak często aniołowie są przedstawiani. I tutaj mamy kilka fragmentów mówiących jeszcze coś na temat aniołów, tak, jakimi oni są, można to powiedzieć. Są to istotami duchowymi, nadrzędnymi względem ludźmi, stworzeni przed człowiekiem, o tym już powiedzieliśmy. Aniołowie nie żenią się, ani za mąż nie wychodzą. I mamy tu słowa oczywiście w Ewangelii potwierdzeniem. Jest ich ogromna liczba aniołów. Służą ludziom, służyli Jezusowi. Także wiemy, że część z aniołów upadła. I mówimy tutaj także o upadłych aniołach. I świat anielski dla osoby wierzącej jest tak samo realny jak Bóg, jak istnienie Boga. I oczywiście temat aniołów, angeologia, ona przewija się także i bardzo bogato w ikonografii. I często na temat aniołów nie wiemy tak jakby z Pisma Świętego bardzo dużo, ale nam także i przekazuje święta tradycja, szczególnie w ikonografii. To możemy odczytać to w ikonografii. W tekstach liturgicznych także zawarta jest informacja. Oczywiście mamy i sztukę, tak, która skupia się nad aniołem. I zazwyczaj anioła przedstawia się jako młodzieńca z długimi włosami, jednak z twarzy tego młodzieńca nie jesteśmy w stanie wyczytać, czy jest to mężczyzna, czy kobieta. Zazwyczaj nadaje się mu cechy ludzkie, a więc tak jak tutaj przedstawione, tak? Ręce, nogi, oczy, uszy. Oczywiście tym, co odróżnia tak jakby, ale to także odzwierciedla się w sposobie przemieszczania się aniołów, to są skrzydła często przedstawione, tak? I odnajdujemy w żywocie jednego świętego rosyjskiego właśnie, że on nawet poprzez swoją modlitwę zmusił jednego z upadłych aniołów do tego, aby on zaniósł tego świętego do Ziemi Świętej, do Jerozolimy. I ta podróż trwała w nocy, w drugiej części nocy, około trwała 2 godziny. A więc co to znaczy? To nam daje jakąś informację, że aniołowie w inny sposób się przemieszczają. Bóg jest wieczny, Bóg jest wszędzie, ale aniołowie, one mogą zmieniać swoje miejsce, mogą przyjmywać postać różną, mogą czynić tak różne rzeczy, ale w inny sposób one się, w inny sposób się poruszają i nie są przywiązane do ziemi tak jak my ludzie. Wiemy, że każdy z nas, jak sobie przypomniemy wygnanie Adama z raju, Bóg dał ochronę dla człowieka, kiedy wyganiał Adama z Ewę z raju. Tam dokładnie w Piśmie Świętym jest powiedziane, że człowiek oblekł się w skórę, tak? Ale to niech, tak trzeba to rozumieć, że nasze ciało stało się z tego bardziej duchowego ciała, stało się bardziej materialne. I właśnie w tekstach świętego Grzegorza Teologa możemy także odnaleźć taką informację, że aniołowie w pewnym sensie mają te ciało, ale to jest ciało bardziej mniej materialne niż ludzkie ciało. Tak jak widzimy to w momencie, kiedy zmartwychwstały Chrystus wchodzi do wieczernika, tam gdzie apostołowie przebywali po swoim zmartwychwstaniu. I on objawia się, i apostołowie myślą, że to jest duch. Ale potem apostoł Tomasz wkłada ręce w jego rany i widzą, że to nie jest duch. Że Chrystus ma ciało, ale to już jest inne ciało. Jest to ciało przemienione. Jest to ciało takie, jakie człowiek miał w raju i będzie miał w Królestwie Niebieskim, niebiańskim, po czasach ostatecznych. I to ciało będzie idealnym ciałem. Ono nie będzie aż tak materialne. I wiemy, że na potwierdzenie tego Chrystus nawet tam w Ewangelii jest powiedziane, czy macie coś do spożycia, i oni poszli spożyć posiłek, aby dla apostołów tak jakby ukazać, czy potwierdzić, że Chrystus zmartwychwstał ciałem także, tak? Do tego potwierdzenia. I takie sformułowania występują u świętego Grzegorza Teologa. Nauka angeologia, ona opiera się w Cerkwi Prawosławnej właśnie na dwóch takich znanych teologach. I można powiedzieć, że oni uformowali tą naukę. Oczywiście to nie jest dogmat wiary. I o aniołach dowiadujemy się z listów apostoła Pawła. Bardzo dużo informacji jest w Starym Testamencie u proroków, dlatego że często aniołowie objawiali się w Starym Testamencie prorokom. Ale znamy takie dzieło świętego Dionizego Areopagity. Był to uczeń apostoła Pawła, tak jak jego przydomek Areopagita, on się nawrócił w momencie nauczania apostoła Pawła w Atenach na Areopagu. Stąd określenie, był pierwszym biskupem Aten według tradycji. I on, można powiedzieć, w swoim dziele o hierarchii anielskiej, tak, opisuje właśnie chóry anielskie, dzieląc je na 9 takich chórów anielskich, dzieląc je na 3 rzędy. Są to wyższe, średnie i niższe, tak, te rzędy. I oczywiście ta hierarchia odpowiada danej posłudze danych aniołów. I niektórych my znamy z imienia według świętej tradycji. I tu na tym slajdzie mamy przedstawioną, tak jakby takie graficzne przedstawienie nauczania tej hierarchii zawartej w pismach świętego Dionizego Areopagity. A tutaj ikonografia jest, udało mi się odnaleźć ikonę przedstawiającą, ale ta ikona bardziej wyraża opis aniołów świętego Grzegorza teologa. Dlatego, że tu niektóre te czyny anielskie zostały miejscami zamienione. Niemniej jednak one wszystkie są zgodne z tradycją, bo tak jakby takie nazewnictwo aniołów, tak, ono odzwierciedla ich, ta cecha aniołów odzwierciedla ich posługę. Posługę i posłannictwo przez Bogiem. I z Pisma Świętego wiemy, że istnieje 9 chórów stopni anielskich. Chóry te dzielą się na 3 rzędy, hierarchie. I widzimy pierwszy ten stopień anielski. Są to serafinowie, cherubini i trony. Do wyższej hierarchii, tak, anielskiej należą serafiny, cherubimy i trony. I oczywiście to, w jaki sposób one wyglądają, często odnajdujemy w ikonografii, a więc w tradycji prawosławnej. I serafiny, tak, z Pisma Świętego wiemy, w szczególności z księgi proroka Izajasza, że one są płomienne o 6 skrzydłach i znajdują się one najbliżej tronu Bożego. I widzimy, że 2 skrzydła, które zasłaniają tak jakby te ciało tych aniołów, tak, te duchowe ciało, o którym już spowiedziałem, co mówił święty Grzegorz teolog. Kiedy widzimy tylko ich twarze, ich przedstawienie. Następnie mamy cherubimy. Ich cechuje wielość oczów. I na tych skrzydłach ikonografia w taki sposób to przedstawia. Nieustannie wychwalają Boga, wołają: święty, 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 Pan zastępów. Pełne są niebiosa, ziemi chwały Jego. A więc można powiedzieć, że pierwszy ten zastęp, rząd aniołów, który składa się z 3 takich zastępów, one są najbliżej tronu Bożego. I to one, kiedy my się modlimy, zanoszą tą modlitwę, wychwalają jednocześnie w czasie tej modlitwy Boga, nieustannie wznosząc tą modlitwę. I mamy trzeci zastęp aniołów, są to trony. One stanowią ten duchowy tron Boży, na którym zasiada sam Bóg. I tu mamy przedstawioną taki ikonograficzne, tak, przedstawienie tronu Bożego i świata anielskiego, niebiańskiego, gdzie znajdują się i święci, i aniołowie. Kolejna średnia hierarchia stanowią panowania, moce i władze. I tak nazewnictwo tych aniołów także, ono odnosi się do ich cech, tego, co oni czynią w świecie. Między aniołami jest hierarchia. Oczywiście co to znaczy? Święty Dionizy nam tłumaczy, że ci, którzy są najbliżej Boga, przekazują tej niższej hierarchii niższym zastępom, następne zastępy niższym, i są aniołowie, którzy są, przekazują tę wolę Bożą i są najbliżej Bogu, najbliżej ludzi. I wyróżniamy to panowania, nadzorują działalność pozostałych czynów anielskich, poprzez nich posyłana jest mądrość panującym na ziemi władcom. Mamy moce, wypełniają wolę Bożą, czynią cuda i przekazują dar łaski świętym na ziemi. A więc można powiedzieć utożsamiane z mocą Bożą. I władze posiadają moc panowania nad siłami zła, chronią ludzi przed zgubnym wpływem na ich życie złych duchów, biesów. I najniższa hierarchia, ale nie do końca ona tak jakby odzwierciedla to, że te zastępy aniołów są najdalej od Boga. Mamy tutaj zwierzchności, które sprawują nadzór nad niższymi aniołami w wypełnianiu woli Bożej. Im powierzone jest kierowanie światem, ochrona krajów i narodów. Są to archaniołowie, których znamy z imienia i za chwilkę o nich troszkę sobie powiemy. Zwiastują o rzeczach wielkich, odkrywają proroctwa, tajniki wiary i pojmowania woli Bożej, umacniają w ludziach wiarę. I można powiedzieć, że archaniołowie najczęściej objawiają się ludziom. I mamy, tak znamy archanioła Gabriela, który zwiastował przy Najświętszej Bogorodzicy o tym, że ona pocznie i porodzi Syna, Zbawiciela. I mamy aniołów, najbliżsi ludziom. I tutaj do tych aniołów zaliczamy także anioła stróża. Przekazują zamiary Boga, kierują ludziom w czynieniu dobra, ochraniają ich przed upadkiem. Zawsze gotowi są pomóc, gdy o to tylko poprosimy. A więc utożsamiane są z naszym aniołem stróżem. Każdy z nas, kiedy jest powołany do życia duchowego, a mianowicie w czasie naszego chrztu, otrzymuje od Boga także anioła, który towarzyszy człowiekowi przez całe życie. A ojcowie Kościoła mówią, że nie tylko przez życie, ale kiedy następuje śmierć, to ten anioł, który stróż jest nam dany, on nas prowadzi przed oblicze Boże. Dalej, on towarzyszy w czasie mytarstw, w czasie sądu indywidualnego duszy, a także będzie świadczył o nas na sądzie ostatecznym. Dlatego w naszych modlitwach często także i odnajdujemy kult aniołów podobny do kultu świętych, a więc my modlimy się, znamy modlitwę do naszego anioła stróża, tak? Którą staramy się także wypowiadać i można powiedzieć, że w tej modlitwie jest wyrażone, tak? Że aniele stróżu mój, ty zawsze przy mnie stój, tak? A więc żeby zawsze przy nas był i nas chronił od tego złego. To czasami bardzo obrazowo widać jest przy małych dzieciach, kiedy małe dzieci biegają i można powiedzieć, tak w takiej tradycji nawet jest powiedziane, że aniołowie dla małych dzieci podrzucają poduszki, kiedy dzieci padają, bo dziecko upadnie, uderzy się, wstaje, dalej biegnie, nic nie krzyczy, nie płacze nawet. Także dzieci nazywamy małymi aniołkami ze względu na taką niewinność. Także mówimy o tym, że dzieci, które się nie narodziły albo zmarły jako dziecko, a więc do 7 roku życia, mówimy w takiej tradycji, że tak powiększa grono aniołów to dziecko. A więc możemy powiedzieć, że Bóg powołuje nowych aniołów do życia, do służenia. Są to dzieci, które się nie narodziły albo zmarły w czasie porodu. One nie przyjęły ciała ludzkiego, ale dusza była, tak? A więc duchowo one zostały powołane do życia i nawet mówimy, że mamy w rodzinie anioła swego, tak? Aniołka. Znamy kilku aniołów z imienia. A mianowicie 29 września wspominamy święto, które jest poświęcone archaniołowi Michałowi i wszelkim czynom anielskim. I w ikonografii tak odnajdujemy tych najbardziej znanych z imienia. To archanioł Michał, Gabriel, i Rafał, którzy według tradycji żydowskiej i chrześcijańskiej są wysłannikami i mają specjalną misję od Boga, czy mieli misję od Boga także i w historii Starego Testamentu. Ikonografia na temat aniołów bardzo dużo nam mówi. A więc już patrząc na samą ikonę poświęconą tym trzem archaniołom, tak jakby widzimy, kiedy one się objawiały na ziemi, czy związaną z nim historię. To nam ikonografia przekazuje. Ale jest to także i zawarte w znaczeniu ich imion. Są to imiona pochodzące z języka hebrajskiego. I na przykład archanioł Michał oznacza któż jak Bóg. I wiemy, że archanioł Michał jest nazywany archistrategem, o tym za chwilkę jeszcze sobie wspomniemy. Archanioł Gabriel, Bóg jest siłą. Rafał oznacza Bóg uleczył. Oprócz tych trzech najbardziej znanych, odnajdujemy także w tradycji, bo niekoniecznie w Piśmie Świętym, imiona jeszcze pięciu archaniołów. Jest to archanioł Uriel, Bóg jest światłem, to znaczy jego imię, Serafiel, modlitwa do Boga, Jehudiel, święty, a więc chwała Boga, Barachiel, błogosławiony przez Boga i Jeremiel, podnoszony przez Boga. I postaram się przybliżyć pokrótce tych archaniołów. Niektórych znamy bardzo dobrze z Pisma Świętego. Pierwszy jest to archanioł Michał, któż jak Bóg. I wiemy, że on jest nazywany archistrategiem. Co to znaczy? To znaczy, że archanioł Michał dowodzi wszystkimi aniołami. I według prawosławnej tradycji, tak, i Pisma Świętego, to on, tak jak tutaj jest przedstawiane, on strącił tego upadłego anioła, dziennicę, który w taki sposób się nazywał po cerkiewno-słowiańsku, on strącił z nieba. Ten upadły anioł, on miał największą moc, on odpowiadał za świat materialny i był najbliżej Boga. Ale wiemy, że z własnej woli tak zbuntował się przeciwko Bogu. Tak? Chciał być takim jak Bóg. I dlatego został strącony. I często na ikonografii... Często na ikonografii archanioł Michał jest przedstawiony właśnie z mieczem, który stoi, pod jego nogami znajduje się ten upadły anioł, który został strącony do piekła i jego moc została tam. On nie ma przez to żadnej mocy. Tak samo archanioł Michał utożsamiany jest z wirującym mieczem. Ten, który Bóg postawił przed bramą raju w momencie wygnania Adama i Ewy z raju, który strzeże wrót raju. Także on jest utożsamiany ze słupiem ognia, który prowadził naród izraelski przez pustynię egipską w nocy, oświecając drogę dla Izraelitów. I oczywiście tak w wielu innych momentach jeszcze w Starym Testamencie o nim słyszymy, tak? O jego cudzie, który dokonał. Archanioł Gabriel. Bóg jest siłą. I można powiedzieć, że archanioł Gabriel, on zawsze obwieszcza dobrą nowinę, a więc no, jest tym, który obwieszcza tą dobrą nowinę. I on obwieścił Przenajświętszej Bogorodzicy, że ona narodzi Zbawiciela. On zwiastował arcykapłanowi Zachariaszowi, że jego żona urodzi świętego Jana Chrzciciela. I w taki sposób także jest przedstawiony na ikonografii jako ten, który jest zwiastunem tej dobrej nowiny. Archanioł Rafał, także Rafael występuje. Oczywiście różne są tłumaczenia imion w języku hebrajskim i w języku cerkiewno-słowiańskim, ale tutaj przede wszystkim Archanioł Rafał, on jest, tak jak tutaj na ikonografii, jest przedstawiany z Tobiaszem, któremu w życiu bardzo pomógł. Tobiasz miał syna, który w Starym Testamencie ma takie same imię jak ojciec, też Tobiasz. I ten Tobiasz, ojciec, on zachorował, zachorował oślep w swoim życiu. I zbliżając się do śmierci, on posłał swojego syna, aby ten odebrał dług od pewnego człowieka, znaczy to była jego rodzina dalsza. I właśnie w tej podróży syna Tobiasza towarzyszył mu Archanioł Rafał. On pomógł dla Tobiasza zwyciężyć rybę, dlatego że Tobiasz był bardzo biednym człowiekiem. Wygnał złego ducha z późniejszej żony, Sary. Może znamy, pamiętamy tą historię tej kobiety. Ona siedmiokrotnie wychodziła za mąż, ale za każdym razem, kiedy miała wyjść za mąż, ten jej narzeczony umierał. Był zabijany przez złego ducha. I właśnie Archanioł Rafał, on pomógł Tobiaszowi wygonić złego ducha z Sary. I można powiedzieć, on jest opiekunem także małżeństwa, pokazując tę troskę w małżeństwie. Tobiasz bardzo troszczył się o swoją żonę. A także po powrocie, kiedy odebrał on ten dług od swojego kuzyna, uzdrowił swojego ojca od ślepoty. I dalej żyli długo i szczęśliwie Sara i Tobiasz. A więc w pewnym sensie można powiedzieć, że Archanioł Rafał jest utożsamiany z uleczeniem, uzdrowieniem człowieka. Tak jak został tutaj Tobiasz uzdrowiony. Tak samo możemy powiedzieć, że kiedy dokonuje się cud uzdrowienia człowieka, to jest to zasługą, czy tego dokonuje właśnie Archanioł Rafał. Archanioł Uriel. Bóg jest światłem. I on jest utożsamiany z światłem Bożym, ogniem oświecającym umysł człowieka, prowadzącym do Boga. I on znowu objawił się. Mamy w Starym Testamencie, w Septuagincie, księgę Ezdrasza. I w tej księdze Ezdrasza on objawił się właśnie prorokowi Ezdraszowi, możemy tam o nim poczytać, pokazując mu trzy drogi w życiu i wyjaśniając mu to, że niedługo ma się przyjść na świat Zbawiciel. Archanioł Serafiel, modlitwa do Boga. Jest on zawsze w ikonografii przedstawiony jako ten, który się modli. A więc przedstawiony w tym geście modlitwy z rękoma ułożonymi. I on jest utożsamiany właśnie z modlitwą. On zawsze modli się za wszystkich ludzi do Boga i zawsze pobudza ludzi do modlitwy. A więc jest tym, który pobudza nas, każdego z nas. Objawił się dla Hagar na pustyni, która w głębokim żalu modliła się do Boga po tym, jak została wygnana z synem przez Abrahama. Starotestamentowego patriarchę Abrahama znamy. Po urodzeniu syna Izaka, jego żona Sara poprosiła, aby on wypędził swoją służebnicę Hagar, ale i ona myślała, że to jest koniec jej życia i jej małego dziecka. Oni szli przez pustynię. I ona wznosiła tą gorliwą modlitwę, modliła się do Boga o to, żeby on ich uchronił, a szczególnie uchronił jej syna. I wiemy, że Bóg wcześniej objawił się Abrahamowi, bo Abraham nie chciał tego czynić, nie chciał wypędzać. Ale Bóg powiedział, że on się zatroszczy i o Hagar, i o jego, o jej syna. I wiemy, że także wywyższy tych, którzy narodzą się z jego pokolenia, pokolenia jego, jej syna. Archanioł Jehudiel, święty, a więc chwała Boga, jest często przedstawiany w ikonografii, nosząc koronę i bicz o trzech końcach. Jehudiel jest patronem wszystkich, którzy do czegoś dążą, zaś zanoszą przez niego korona symbolizuje nagrodę za udany trud duchowy. Wraz ze swoimi podwładnymi aniołami jest doradcą i obrońcą wszystkich, którzy pracują na chwałę Bożą. A więc jest utożsamiany z takim naszym trudem, można powiedzieć. Czyli jeśli trudzimy się teraz w poście, to ten archanioł nas wspomaga, on pomaga nam w tym trudzie. On stara się motywować tak człowieka do tego wysiłku duchowego. No i w taki sposób oczywiście jest utożsamiany. I wiemy, że oczywiście poniesiony przez nas trud będzie miał zawsze nagrodę. I tą nagrodą jest ta korona, którą on trzyma. Kolejny archanioł, Barachiel, błogosławiony przez Boga. I tu o nim z Pisma Świętego ani Starego, ani Nowego Testamentu niczego się nie dowiadujemy. Nie występuje jego imię. Jednak ono jest zachowane w tradycji świętej, a w szczególności w ikonografii. Tak jakby w tej ikonografii odnajdujemy te cechy tego archanioła, a więc jaką on funkcję sprawuje. Święty Inokienci Chersoneski mówi, że przez niego posyłane jest błogosławieństwo Boże na każdą sprawę, na każde dobre życiowe zajęcie. A więc on rozdaje to błogosławieństwo od Boga. I dlatego on jest przedstawiany na ikonografii najczęściej z różami, z białymi różami na rękach. Jest to w pewnym sensie nagroda dla nas, dla ludzi, za ten nasz trud, modlitwy, pracę i nasze moralne, prawidłowe życie. I ostatni z archaniołów, Jeremiel, podnoszony przez Boga. Tutaj mamy przedstawionego jego z taką wagą, który waży te dobre uczynki człowieka. I jeszcze tutaj ważnym jest nasz anioł stróż, angiel chraniciel. On jest tym aniołem, który jest najbliżej człowieka. On jest naszym opiekunem. Tak jak już wspomniałem, otrzymujemy go w czasie Chrztu Świętego. Towarzyszy nam przez całe życie, tak jak i przez sąd indywidualny i sąd ostateczny. I święty Grzegorz, teolog, utożsamia tego anioła stróża, angioła chraniciela, z naszą, że on jest podobny do nas, a dosłownie on jest podobny, jest odzwierciedleniem naszej duszy. I tutaj ikonografia ta przedstawia to, tutaj taka ikona jest. Kiedy się przyjrzymy na twarz tego młodzieńca i tego anioła stróża, one są podobne, tak? Przedstawienie tego. On jest, tak jak już wspomniałem, najbliżej człowieka i on jest tym naszym opiekunem. I na koniec jeszcze chciałbym tutaj przedstawić śpiew aniołów, który został zarejestrowany. Jest to śpiew, który został zarejestrowany w cerkwi, mam nadzieję, że tutaj Państwo przeczytali sobie, na świętej górze Athos, tak? Młody chłopiec, który przybył tam do jednego z monasterów bardzo późno, on myślał, że zaspał na nabożeństwo, wstał wcześniej rano, bo słyszał śpiew w cerkwi. I zaszedł pod tą cerkiew i zobaczył, że tam drzwi od tej cerkwi są zamknięte. Zajrzał przez okno i właśnie widział tam jaśniejący słup, zgromadzenie aniołów, które śpiewały. I on pobiegł pod dyktafon i nagrał to. Oczywiście później to nagranie zostało zbadane przez naukowców. I tak stwierdzono, że człowiek nie jest w stanie tak jakby wydać takiego dźwięku. Oczywiście możemy w to wierzyć, czy nie. Dzisiaj, jak ja na lekcjach religii puszczam śpiew aniołów dla młodzieży, to oni mówią, że Baciuszka to jest jakiś montaż, tak? Oni nie wiedzą, bo nic nie rozumieją, o czym ci aniołowie śpiewają, tak? Nie wiem, czy w taki sposób sobie to wyobrażaliśmy, czy nie. Jeszcze dwa slajdy na koniec. Zrobiono zdjęcie także dla aniołów. I tutaj mamy takie zdjęcie odnalezione w czasie sakramentu, udzielania sakramentu małżeństwa. Anioł towarzyszy. I tam w jednej z modlitw czytamy w sakramencie małżeństwa, że Bóg daje właśnie małżonkom w czasie sakramentu małżeństwa także anioła, który będzie z nimi kroczył przez te życie, żeby opiekował się nimi w małżeństwie. I można powiedzieć, że tutaj te przedstawienie. I dwie dziewczynki, które stoją do spowiedzi i za nimi widzimy tutaj postać anioła. No dzisiaj też możemy powiedzieć, że jakiś tam fotomontaż. Dzisiaj ludzie bardzo... Kiedyś było tak w nas ludziach, że my pokażcie, a uwierzymy. A teraz jest w drugą stronę. Pokazujemy i człowiek nadal nie wierzy. A więc taka jest trudność dzisiaj w głoszeniu Słowa Bożego i także nawet tego, że to, co jest autentyczne, szukamy się, odszukujemy w tym czegoś ukrytego i że to nie jest prawdą. No taki jest dzisiejszy świat. Jeszcze ostatni film. Jest to głos trąb anielskich, który został nagrany ostatnio w Jerozolimie. W momencie, może Państwo orientują się, ale w 2016 roku rozpoczął się remont grobu pańskiego. I kiedy odkryto płytę grobu pańskiego, bo noszono te płyty, ludzie, świeccy w Jerozolimie nagrali trąby anielskie, które trąbiły w tym momencie. Temat jest bardzo obszerny, tak? Ja chciałem tutaj przedstawić takie tak, podstawowe informacje na temat świata anielskiego. przybliżyć tych archaniołów, których no, nie znamy z imienia, bo zazwyczaj to archanioł Michał i Gabriel jest najbardziej dla nas i Rafał znany, dlatego że w pamięć o nich tak nadajemy imiona swoim dzieciom, bliskim jest, są no, tymi opiekunami naszych bliskich osób. Dziękuję bardzo za uwagę. Jeśli ktoś miałby jakieś pytania, postaram się odpowiedzieć.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.